co mógł mieć w głowie człowiek epoki baroku, że dla niego muzyka polifoniczna, czyli taka, w której nie tak jak dzisiaj, nie wiem jak taką muzykę nazwać, kiedy mamy jedną główną linię melodyczną wyśpiewywaną przez wokalistkę lub wokalistę i do niego mamy jakiś akompaniament. To się nazywa monofonia?
No, biorąc to czysto teoretycznie, tak, można to tak nazwać, monofonią, to znaczy, no właściwie w baroku mówiono na to monodia akompaniowana, można by to tak ująć, to znaczy linia wiodąca i do niej dołożony akompaniament, tak najprościej mówiąc.
To co miał w głowie człowiek baroku, że dla niego taka muzyka polifoniczna, słowo polifoniczne nam się kojarzy wyłącznie z dzwonkami pewnie w telefonie i to takim już z dawnej wytwórni telefonów, która upadła ze Skandynawii, chociaż nie ostatnio ich telefony wkraczają z powrotem na rynek, ale oni mieli dzwonki polifoniczne, to było jakieś odkrycie. Co mieli ludzie tamtej epoki mogli mieć w głowach, że dla nich taka muzyka polifoniczna była czymś oczywistym?
No cóż, myślę, że nie bez powodu współcześnie na ludzi wszechstronnie uzdolnionych mówi się, że są ludzie renesansu. Myślę, że ludzie ówcześnie żyli w nieco innej estetyce i też rzeczy, które dla nas są trudne do zrozumienia i czasami wymagają pewnego wysiłku intelektualnego, dla nich były czymś naturalnym i na przykład gdyby ludzi z baroku przenieść do współczesności, byłoby dla nich trudne do zrozumienia chociażby, nie wiem, na przykład, tak sobie myślę, brzmienia ciężkich gitar zestawu perkusyjnego pewnie byłoby szokujące dla ówczesnych ludzi baroku. Tak dla nas czasami szokująca jest ówczesna polifonia, która się wydaje nazbyt skomplikowana, podczas gdy ci ludzie po prostu słyszeli te imitacje i bawili się tym. I w gruncie rzeczy sprowadza się to wszystko do jednego, że tak jak dla ludzi ówczesnych taka muzyka polifoniczna była swego rodzaju rozrywką, być może jakąś zabawą intelektualną, tak jak dla nas dzisiaj krzyżówki, tak dla nas muzyka być może trochę prostsza konstrukcyjnie. Mówię tu oczywiście o muzyce rozrywkowej pisanej ówcześnie. Jest również rozrywką samą w sobie, natomiast jest prostsza, bo dostosowana do słuchacza współczesnego.
Ja myślę, że najważniejszym w tym pytaniu jest zaznaczenie tego, że to, co mamy w głowie, czy to, co mieli ludzie w głowie, jest wypadkową tego, co się widzi, co nas otacza i całkowicie przekracza to nasz współczesny sposób myślenia, to, co ludzie w XVII wieku mieli w głowie. I mamy dość osobliwy efekt tego, że to, jak my rozumiemy tę muzykę, może się kompletnie mijać z tym, jak ta muzyka była rozumiana w XVII wieku.
Jakie macie marzenia od strony muzycznej? Czy macie jakieś marzenia jako zespół?
Największym marzeniem dla nas jest to, żeby to, co robimy jako zespół, stało się dla nas chlebem powszednim. To jest jedna część tego marzenia, druga część tego marzenia to, żeby zostawić po sobie jak największy dobytek, jak największą liczbę zagranych koncertów i jak największą liczbę wydanych płyt.
A festiwale macie jakieś? Na przykład gdzie chcielibyście zagrać, albo miejsca, czy są takie, które kojarzą wam się z twórcami muzyki, którą gracie, w których chcielibyście zagrać?
Może właśnie jakieś koncerty albo festiwale w Wenecji, bo teraz nasz projekt nazywa się Publicato in Venezia i skupiamy się głównie wokół kompozytorów tworzących w Wenecji, więc może tam.
Kiedy płyta?
No, premierę naszej pierwszej płyty zespołowej przewidujemy na lipiec tego roku.
Domyślam się, że wtedy też, albo wcześniej z płytą, zanim się płyta pojawi, zagracie w Poznaniu z tym materiałem?
Tak, myślę, że z pewnością tak. Zresztą już odbyły się dwa koncerty promocyjne jakiś czas temu w Poznaniu i w tej chwili staramy się wykraczać poza Poznań, aby też zaprezentować ten program szerszej publiczności w Polsce. Natomiast z pewnością już zbliżająca się data premiery płyty będzie pretekstem, aby ponownie zagrać ten program w Poznaniu.
I na koniec chciałem was zapytać o waszą jakby receptę na, no w pewnym sensie na sukces, dlatego że zaczyna się o was mówić, marketing szeptany jakoś działa, pojawiają się ludzie, którzy wspominają o was. Ile ćwiczycie? I czy uważacie, że w ogóle można pójść w pracy zawodowej na skróty? Że na przykład pojawia się coś, jakiś sukces, boom i nagle istniejemy w świadomości ludzi ze swoją muzyką, czy też na to po prostu trzeba długo i cierpliwie pracować?
Myślę, że pewnych rzeczy na pewno się nie ominie i ciężka praca jest potrzebna, natomiast osobiście uważam, że ciężka praca sama w sobie, dla samej siebie jest kompletnie bez sensu. Przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi. To jest najważniejsze.
Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że jeśli pracuje się, właśnie wykonuje się to, co się kocha, to nie trzeba pracować. Coś w tym jest, ale oczywiście należy wspomnieć, że uważam, że przede wszystkim stawiamy na pewien profesjonalizm i w momencie, kiedy każdy z nas indywidualnie przygotuje się odpowiednio do próby, to zwyczajnie ta próba przebiega sprawniej i nie ma mowy już wtedy o jakichś wpadkach tekstowych, czy też jakichś nieścisłościach w dźwiękach, wtedy po prostu możemy się oddać czystej muzyce i interpretacji dzieła.
Ile trwają wasze próby? Potraficie się zasiedzieć?
Potrafimy się zasiedzieć. No jak spotykamy się, to nieraz po kilka dni.
Ale nie gracie w mieszkaniach prywatnych i policja czasami nie przyjeżdża wręczać wam mandatu za wykonywanie muzyki dawnej?
Jeszcze nie.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Zapraszamy na stronę waszą. Jak was znaleźć?
www.hordis.pl/muzika-graciana.
I tak samo na Facebooku. Tam wszystkie zdjęcia, informacje o koncertach. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
Marta Michalak,
Maksymilian Święch,
Kamil Lis.
I na samym końcu jeszcze informacja o koncercie.
Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców Torunia i nie tylko do Torunia na nasz koncert 21 kwietnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.